Witam Was po kolejnym dniu pracy. Widzicie, że taka praca żmudna, rozłożona w czasie, że trzeba trwać codziennie i robić to samo, dała efekt, że jesteśmy już w trzech ostatnich wersetach i dzisiaj zakończymy czytanie listu apostoła Pawła i Tymoteusza do Filipian. Cieszę się, bo ja też, jak to chyba większość Polaków, my bardziej jesteśmy akcyjni, szarże te sprawy, a taka codzienna praca nie jest naszą mocną stroną, ale można swój charakter także narodowy, o to się modlimy, do tego celu zmierzamy, można charakter jednostek i narodów zmieniać. Także cały projekt Mega Kościoła, projekt Idź Pod Prąd telewizji, która utrzymuje się z tego, co wpłacają widzowie, pokazuje, czy dowodzi, że jednak Polacy są zdolni do takiej rozciągniętej w czasie długotrwałej pracy. Zwykle najpierw czytamy zachęty od Was z czatu, także proszę i dzisiaj tak zróbmy.
Mamy głos jeszcze z wczoraj, Marek Dybacki. Ja proszę Boga, żeby mi dawał tyle, ile potrzebuję.
Dużo rozmawialiśmy o pieniądzach, bo ostatnie te 10 wersetów od 4:10 do 4:20 poświęcone właśnie było tym sprawom dawania na dzieło Boże. Tu apostoł Paweł, Kościół, jego życie, także jeśli ktoś jest tym zainteresowany bardziej, to zachęcam do tego odcinka z wczoraj i przedwczoraj. A Marku, ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ten komentarz.
7PLG, po raz kolejny Paweł pokazuje nam to, co znaczy być uczniem Jezusa. Jeśli trzeba, to mamy nauczyć się znosić niedostatek, a jeśli żyjemy w dostatku, to żyć roztropnie.
Tak, to jest właśnie główne przesłanie, jeśli chodzi o jego styl życia, że on, kiedy miał obfitość, a były takie okresy w jego życiu, to nie popadał w jakąś przesadę, ale mówi, nauczyłem się samoograniczać, czyli żyję na poziomie, który sam sobie narzuciłem, choć okoliczności pozwalałyby mi żyć dużo bardziej luksusowo i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, zdaje się, o tym też mówiłem w tym porannym odcinku Pomyśl Dziś, Economy Class. Czyli właśnie tam to było na podstawie Ewangelii, co rano mówiłem, tu czytamy w liście, cały czas jest ten sam obraz. To co, modlimy się, czy jeszcze mamy jakiś głos?
Jeszcze tylko pytanie, koniec sezonu, kiedy kolejny?
No pojutrze, bo jutro pomyślałem, że chciałbym Wam oddać głos, czyli to już przeszliśmy do pracy domowej na początku. Chciałem, żeby każdy z Was jeszcze raz, czy przeczytał sobie cały ten list, nie jest długi, czyli spokojnie jutro dacie radę, czy dziś jeszcze wieczorem, i żebyście wybrali jeden werset, czy jeśli jest jakaś prawda w dwóch czy trzech wersetach, to wtedy jeden fragment, który zmienił coś w waszym życiu. I żebyście byli gotowi powiedzieć, co konkretnie zmienił ten fragment w waszym życiu. Także to zadanie na jutro. Jutro będzie środa. A w czwartek rozpoczęlibyśmy list do Galacjan. To jest jeden z, przyjmuje się, najwcześniejszych listów apostoła Pawła. Tu już mamy Pawła w Europie, a tam jeszcze gdzieś tam chodzi po Azji Mniejszej. Ale jak zobaczycie, treści i problemy są dość podobne. To co? Modlimy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nie będziesz wystawiał nas na próby ponad nasze siły. Zawsze wraz z każdą próbą dasz i wyjście, i też dasz radość, kiedy właściwie tę próbę przejdziemy. Prosimy Cię szczególnie o tych, którzy w jakiś sposób teraz próby przechodzą, cierpią, są chorzy, smutni, samotni, żebyśmy pamiętali o Twoim nakazie, nie o Twojej propozycji, ale o Twoim nakazie. Zawsze się radujcie w Panu. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. No to czytamy trzy ostatnie wersety. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Tak kończy się ten list. Kiedy jesteśmy przy tym końcowym pozdrowieniu, to przeczytajmy sobie wstęp, czyli pozdrowienie początkowe. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że ci, którzy są od początku z nami, pamiętają, że tu mówiłem o tym znaczeniu słowa święty w Biblii. Święty to nie jest jakiś szczególny rodzaj chrześcijanina, jakiegoś męczennika i tak dalej. Święty to jest każdy, który został obmyty krwią Jezusa Chrystusa, by był czysty przed Bogiem i odłączony do Jego zadań. Dlatego apostoł Paweł i Tymoteusz nazwali siebie tutaj niewolnikami Chrystusa. Są czyści, ponieważ krew Jezusa obmyła ich z grzechu, ale teraz należą do Boga. Są Jego sługami, niewolnikami. Tak mniej więcej oznacza, to mniej więcej oznacza słowo święty. Tu zwróciliśmy uwagę, że zobaczcie, on najpierw wymienia zwykłych członków Kościoła. Pozdrów Paweł słudzy Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii. Dopiero dalej wymienia biskupów i diakonów. To takie powiedzenie łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Tu widzicie bardzo podobnie jest na końcu łaska Pana Jezusa Chrystusa i niechaj będzie z duchem waszym, czyli podkreśla dwa razy. Tu była łaska i pokój, tu już jest tylko łaska. Pokazuje, jak bardzo ważne jest, jak kluczową sprawą życia chrześcijańskiego jest to, byśmy pamiętali, że Bóg okazał nam przychylność bez żadnych zasług z naszej strony. Nawet chrześcijanie, choć nawrócą się i zrozumieją, że otrzymali to wszystko od Jezusa Chrystusa w darze, w prezencie, że zbawienie jest, nie można na nie zasłużyć, można tylko zawołać Boże ratuj, poprosić o nie i otrzymać, mogą później popaść w jakąś głupotę czy w pychę i zaczynamy myśleć o sobie, że jesteśmy kimś. Że praktycznie to Bóg ma szczęście, że my dla Niego pracujemy. Że ma takich wspaniałych pracowników. Nie? Nie. On i zaczyna i kończy swój list mówiąc: łaska niech będzie z wami. Czyli żyjcie w łasce. Nie, to nie jest jakiś stan, tak jak w katolicyzmie, w łasce uświęcającej, że tam ileś razy byłeś u spowiedzi czy na mszy i tak dalej. To jest świadomość: Boże, jestem zbawiony tylko i wyłącznie dzięki Twojej łasce. Nie zasłużyłem na nią. To jest Twoja przychylność, którą mi okazałeś ze swej wielkiej miłości. Ja zasłużyłem na piekło. Ja i dzisiaj, kiedy różne rzeczy jako chrześcijanin robię złe, zasługuję na Twój gniew. Ale dzięki łasce Twojej ten gniew mnie nigdy już nie dosięgnie. To jest życie w łasce. No ale wróćmy jeszcze do tych świętych. Zobaczcie, tu już o biskupach w ogóle nawet nie wspomina, tylko pozdrówcie każdego świętego. Zobaczcie, sprawdźmy w tekście greckim. Tak, jest też każdego świętego. Panta hagios. Także widać, że Bóg, tak jak mówiliśmy o Księdze Żywota, zna nas po imieniu. I apostoł Paweł idzie w te ślady. On nie traktuje kościoła Filipii jako jakąś masę, nie? Że tam jest powiedzmy 300 osób, czy 1000 osób i tak dalej. No i cześć tam święci Filipii, czy i tak dalej. Nie? On mówi: pozdrówcie każdego świętego, każdego z imienia, każdego indywidualnie. To jest wzór apostolski. Zobaczcie, że też tu mamy oprócz słowa święci inne określenie na chrześcijan. Jakie? Święci pojawiają się w dwóch miejscach, a raz ci sami ludzie określeni są mianem, widzicie? Bracia. bracia. Tu jest inny aspekt życia Kościoła, nie? Bo święty no to pokazuje pozycję w Chrystusie, obmyci krwią Chrystusa i oddzieleni, bo święty dokładnie znaczy oddzieleni do Bożych celów, nie? Wcześniej żyłeś dla swoich celów, dla grzesznych celów, złych celów, a teraz masz żyć dla Boga, nie? A słowo brat oznacza relację, słowo święty oznacza relację ja-Bóg, a słowo brat czy siostra, bo niekiedy też siostry są wymieniane w tym samym kontekście, oznacza relację między ludźmi. Że w Kościele wszyscy jesteśmy braćmi. To jest coś, czego no, niestety spora część Polaków nie doświadcza w ogóle. Nie? Jedyną oznaką braterstwa w Kościele katolickim co jest? Przekażcie sobie znak pokoju. Tam nawet nie za bardzo patrzy na kogo i tak dalej. To dopiero dzięki księdzu Blachnickiemu, dzięki ruchowi oazowemu, w którym też w latach 80. miałem przyjemność uczestniczyć, no troszeczkę się to przejęło, że niekiedy nawet tam podanie ręki, niekiedy jakieś takie misie, to w zależności tam jakie wspólnoty, ale klasyka katolicka to jest i tam lecimy dalej. To jest jedyne, co z chrześcijańskiego braterstwa zostało w Kościele katolickim. No w organizacji bardziej, bo Kościołem tego trudno nazwać. Dalej, zobaczcie, tu we wstępie najpierw byli święci, później dopiero biskupi i diakoni. A tutaj już wszyscy są zrównani, pozdrówcie każdego świętego i używa też, no ze mną są bracia. Nie? On nie mówi ja i tam bracia czy jacyś, nie? Zobaczcie, że w katolicyzmie zbudowano feudalną hierarchię. I tam nikt nie traktuje z parafian proboszcza jako swojego brata, proboszcz nie traktuje biskupa jako swojego brata, no a biskupi nie traktują papieża jako swojego brata, tylko mu się kłaniają, padają tam do stóp, całują, jedni tu, drudzy tam. No różne są perwersje i zboczenia w tym kościele, czyli zobaczcie, wszystko zostało postawione na głowie. Tak jak tu przed Bogiem my wszyscy doświadczyliśmy łaski, niezasłużonej przychylności, czyli wszyscy jesteśmy dłużnikami jak gdyby Boga, wszyscy jesteśmy na równi, jeśli chodzi o zbawienie, dlatego i wszyscy jesteśmy święci dzięki krwi Chrystusa i wszyscy jesteśmy braćmi, ponieważ tak samo potrzebowaliśmy łaski, żeby być zbawieni, nie? To w tych ludzkich porządkach, no to zaraz się pojawia jakaś hierarchia, zaraz lepsi, gorsi, zaraz jakaś nierówność i tak dalej. I także tych świętych, o ten to tam, no tu jest święta Rita, tu jest święty tam Anselm, nie wiem tam od czego i tak dalej. Zobaczcie, to nie ma nic wspólnego z nauką apostolską. Jeśli ktoś czyta Pismo Święte, to widzi wszystkich świętych, widzi wszystkich bracia, siostry i tak dalej. Tak, niektórzy mają szczególne zadania. Nauczyciele są, pasterze są, biskupi, starsi. Tak, to wszystko jest. Oczywiście też diakonisy, też jest pewna rola i służba dla dojrzałych kobiet. One mają też nauczać inne kobiety i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma hierarchii w sensie feudalnym, że oddaje się człowiekowi jakiś rodzaj pokłonu czy czci ze względu na jego pozycję. Nie? On służy swoją, jeśli jest mądrzejszy, jeśli lepiej zna Jezusa, lepiej zna Słowo Boże, ma więcej doświadczenia, to on tym służy, a nie ma być w jakiś sposób specjalnie czczony z tego powodu. Także zobaczcie, że w tych końcowych słowach mówi właśnie te dwa określenia, które są praktycznie obce naszemu narodowi. Nikt nie uważa siebie za świętego wśród Polaków, tylko modlą się do jakichś świętych, nie? Nie rozumieją w ogóle idei zbawienia z łaski, obmycia krwią Chrystusa, że już mogą powiedzieć, że są zbawieni, już mogą powiedzieć, że są święci. Nie, nawet przecież jak papież Jan Paweł II umarł, no to wierni domagali się, żeby go natychmiast, santo subito, natychmiast zrobić świętym. Czyli nie uważali go za świętego po śmierci, nie? I za życia też, nie? No, szczególnie jak teraz wychodzą takie kwiatki, co on tam wyprawiał, no to już tam coraz mniej ludzi tam o tej świętości gada. Ci ludzie, apostołowie i wszyscy chrześcijanie uważali siebie za świętych. Macie dowód i we wstępie, i w zakończeniu. Uważali się też za braci. Ale tu jest jeszcze Apostoł Paweł postanowił wraz z Tymoteuszem, zobaczcie, w 22 wersecie postanowili coś wyróżnić, czy kogoś wyróżnić. Widzicie to? Tak, pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. I teraz pytanie do was, jak myślicie, dlaczego apostoł Paweł wyróżnił tych z domu cesarskiego, tych świętych? Kto ma jakiś pomysł? Dlaczego o tym mówi w sposób szczególny? Przypominam, że wcześniej o tym mówił, że jak idzie ewangelizacja. Zobaczcie, pierwszy rozdział, werset 12 mówi: a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, czyli uwięzienie, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku, tu jest mowa o pretorium, czyli o koszarach, można powiedzieć, najbliższej gwardii przybocznej Cezara. Znane zostały w całym pretorium i wszystkim innym. I wszystkim innym, nie? Także widzimy, że on już na początku chwali się tym, że Ewangelia dotarła do otoczenia Cezara, może to pomoże wam zrozumieć, dlaczego tu wyróżnia tych świętych, czyli chrześcijan, których udało mu się zdobyć na dworze samego cesarza.
Ja myślę, że może też dla zachęty dla tych wszystkich, którzy odbierają, bo no to są pewnie jedne z najważniejszych osób w państwie. No i wszyscy, którzy gdzieś tam są uciskani w całym tym Imperium Rzymskim, no to no na pewno czują takie podbudowanie, że wow, i Ewangelia, i najważniejsi ludzie w państwie też są z nami, nie? To jest duża zachęta, myślę. No i Sług też, bo tam w pierwszym rozdziale nie mówi o skutkach.
Mówi tylko, że Ewangelia dotarła do całego pretorium i otoczenia Cezara. Są jakieś inne propozycje? Dzięki.
To ja bym jeszcze dodał, że Filipia, tak jak Rzym, składała się z Rzymian. I to są potomkowie Rzymian w Filipii, też ku zachęcie właśnie, że ich rodacy też się nawracają.
Tak, szczególnie, że no, religią Rzymu była religia związana z mitologią, tam, czyli z tymi wierzeniami rzymskimi, ale też i z kultem Cezara, nie? Tak jak Grecy, no to raczej był taki eklektyzm, oni tam, owszem, mieli tych swoich, ten panteon swoich bogów, tam Zeus, Hera i te różne inne, ale też po prostu, tak jak czytamy w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, apostoł Paweł tam opisuje wizytę w Atenach, no to tam pisze, że po prostu wszystkich bogów z całego świata i świątynki wszystkich bogów, także oni byli takimi politeistami eklektycznymi bardzo, czyli wszystko zbierali, a Rzymianie no raczej tak pamiętali o Cezarze, nie? Mieli tam te różne inne jakieś też bóstwa, ale sama osoba Cezara brała udział, można powiedzieć, w tym życiu religijnym, jako taki półbóg, czy jakoś tak podobnie. I tu, co Michał zwrócił też uwagę, to było napisane do Rzymian, to byli głównie starzy żołnierze i ich tam rodziny w Filipii, no to zapewne też się tak zastanawiali, no zaraz, no myśmy porzucili wiarę ojców, nie? Pamiętacie, apostoł Paweł w 3 rozdziale opowiadał, jak on swoich ojców wiarę, czyli żydowską wiarę Starego Testamentu, faryzejską dokładnie wiarę, tą odmianę religii żydowskiej, faryzejską, porzucił dla Chrystusa, to w 3 rozdziale, a teraz właśnie ich zachęca, zobaczcie, tak jak ja porzuciłem wiarę swoich ojców, tak, zobaczcie, wy dobrze zrobili tu też w centrali, można powiedzieć, tuż przy Cezarze, też ludzie nawracają się do Chrystusa. To, co Tymek powiedział, chciał ich zachęcić, że rzeczywiście Chrystus zmienia też ludzi na samym szczycie hierarchii władzy, ale zobaczcie, że nazywa ich dokładnie tak samo jak tych Filipii. Nie? Że choć wyróżnia, że ci to są gdzieś tam wysoko w hierarchii władzy postawieni, ale są tak samo święci jak każdy chrześcijanin w Filipii, nie? No, można jeszcze by z innych tekstów apostoła Pawła dodać, że on miał na celu ewangelizację Rzymu. Nie? On mówi, no a na koniec tam muszę, jak to wszystko załatwię, muszę i Rzym zobaczyć. Nie? Zobaczył jako więzień, nie? Trochę inaczej mu się tam sytuacja ułożyła, bo myślał, że zorganizuje kolejną wyprawę misyjną, któryś tam kościół, czy ten w Antiochii, czy może Filipia go wyprawi do Rzymu. No, na koszt państwa rzymskiego pojechał jako więzień. Żydzi go chcieli ukamienować, wiecie, no to tam można sobie w Dziejach Apostolskich przeczytać. Ale przybył, miał taki cel i możemy sobie zadać pytanie, dlaczego on chciał do Rzymu przybyć? Bo to nam odpowie teraz, dlaczego tak się cieszy, że są chrześcijanie właśnie w stolicy, w Rzymie, w otoczeniu Cezara. No pytanie jest dosyć proste. On rozumiał, w jaki sposób idzie promieniowanie kulturowe, nie? Że promieniowanie kulturowe idzie od stolicy na prowincję. Czyli zdobyć, jeśli chcesz zdobyć cały świat, to no, trzeba uderzyć do stolicy. Nie? Można przenieść stolicę. Na przykład myśmy tak zrobili i ogłosiliśmy, że już teraz Warszawka ze względu na swoje splugawienie, nie mówię o starych warszawiakach, których tam już w Warszawie jest bardzo, bardzo niewielu. To są tak zwane słoiki, chlew polityczny i tak dalej. Co to za stolica? Niespecjalnie tak zwaną Warszawką się przejmujemy i ogłosiliśmy wszem i wobec, że stolica Polski jest teraz w Lublinie. Oczywiście sobie dworuje, ale nie do końca. Także można przyjąć, że apostoł Paweł miał cel, żeby dotrzeć do samego szczytu władzy, czyli właśnie do elity politycznej i teraz cieszy się, że Bóg ten cel dał mu zrealizować. Dlatego też wymienia tych świętych z domu cesarskiego. Tu jeszcze, Michał, chciałeś coś dopowiedzieć?
Tak, jeszcze z poprzednich misji Pawła, no to można zwrócić uwagę, że on najwięcej czasu spędził w stolicach krain geograficznych, czy w Koryncie, to jest największe miasto właśnie w Grecji w danej chwili, bo tam około miliona mieszkańców, i tak samo w Efezie, które jest też potężnym miastem, stolicą Azji.
Tak, że on najpierw lokalnie to rozgrywał, że w tych krainach, czy powiedzmy w takich narodach, a teraz stwierdził, że jak już zdobył dla Chrystusa tych kilka, można powiedzieć, krain geograficznych, czy narodów dokładnie, bo to nie geografię, tylko ludzi zamieszkujących teren się zdobywa dla Chrystusa, a teraz muszę i Rzym zobaczyć. Także to też jest kolejna taka jakby potwierdzenie tego kierunku, który przedstawiliśmy wam w Mega Kościele. Nie? Mówiliśmy najpierw Kościół lokalny, biblijny, blisko żyjący Chrystusa, kochający siebie nawzajem, taki, który może promieniować na inne środowiska. Potem do tego dołożyliśmy media, to jest telewizja Idź Pod Prąd. Teraz pracujemy nad szkoleniem chrześcijan już na poziomie uniwersyteckim. Kilka takich kursów prowadzimy, a marzy nam się chrześcijański uniwersytet w Polsce. Jeśli tę pracę odrobimy, no to na koniec będzie efektem tego zbudowanie wreszcie wolnej Polski na prawdziwych, biblijnych fundamentach, czyli chrześcijańska republika. No, apostoł Paweł też podobnie kombinował, jeśli chodzi o ewangelizację Imperium Rzymskiego, że musi dotrzeć do polityków w stolicy. My troszeczkę to zmieniamy, bo nie mamy specjalnych tam jakichś złudzeń co do polityków w stolicy. My musimy zamienić polityków w stolicy na biblijnych chrześcijan. To jest nasz plan. Jakby tam ktoś ze świni chciał się zrobić święty, to tam też, jak to się mówi, działaniu Bożemu nie będziemy przeszkadzać. Ale na razie nie widać. Na razie słychać tylko, no, kwik dochodzi z Warszawki. Czy ktoś ma jeszcze jakieś myśli? Iwan?
Ja myślę, że tutaj nie tylko apostoł Paweł chciał to przekazać, te wiadomości, ale też zarówno ci z domu cesarskiego bardzo chcieli. I to pokazuje, myślę, że ich takie szczerze nawrócenie, bo jak ktoś odzyskuje, dowiaduje się, że ma tam braci gdzieś i ich nigdy wcześniej nie widziano, to bardzo, bardzo się ucieszy to raz, a będzie bardzo chciał, żebym przekazać, że pozdrówcie ich, więc widać, że to nie po prostu tak ktoś tam z domu cesarskiego nawrócił się, a tam jakiś tam pleb gdzieś mieszka, też wie, że tak jak ja, no to powiedz mu cześć, a tak bardzo chcieli, żeby on przekazał im właśnie, że...
Tak, widać, że ci wysoko postawieni w tej hierarchii politycznej imperium ludzie, którzy nawrócili się do Jezusa, chcieli dodać otuchy tym gdzieś na dalekich krańcach imperium. No powiedzmy, że tam jeszcze wschodnia Grecja to nie jest najdalszy kraniec imperium, no ale jednak już troszkę dalej od stolicy. Także chcą im dodać zachęty, wiedząc, że to są właśnie Rzymianie. Bo to, tak jak mówiliśmy, była kolonia rzymska, gdzie osadzano takich żołnierzy po odbyciu służby wojskowej, legionistów. Może ktoś z Zooma albo na czacie coś się dzieje, co chcielibyśmy wszyscy usłyszeć.
Już niektóre głosy padły, ale jeszcze Casa Pueblo, bo uwierzyli w Jezusa mimo grożących im surowych kar na dworze i śmierci.
Tu nie jest jeszcze stwierdzone, że w tym czasie groziła śmierć za zwrócenie się do Jezusa. To nie było, wiecie, prześladowania, one tak falami szły. Tu wiemy, że tylko apostoł Paweł był prześladowany, bo podejrzewam, że Żydzi oprócz tego, że on tam w jakichś obcych bogów wierzy, to jeszcze go oskarżyli, tak jak na poprzednich procesach widzimy, to w Dziejach Apostolskich można przeczytać, że on tam podburzał przeciwko Cezarowi, nie? Czyli wiecie, niegodziwi ludzie nie tylko atakowali apostoła Pawła z tych przyczyn religijnych, że zdradził wiarę ojców, ale próbowali ustawić przeciwko niemu władzę państwową, czyli donosili jak gdyby do władzy państwowej, że on tu jakieś przestępstwa przeciwko władzy robi. Także no... To prześladowanie dotyczyło tylko apostoła Pawła. To zagrożenie śmiercią i więzy ze względu na Chrystusa. Zobaczcie, gdyby było prześladowanie wszystkich, to wtedy te więzy dla Chrystusa, które apostoł Paweł znosił, nie byłyby znane wszystkim. Nie? On musiał być wyjątkowy. Dlatego, jeśli był wyjątkowy, no to wszyscy, ojej, no patrz, to oni ze względu wierzy w jakiegoś tam Boga czy Bożka, no tam sobie mogli różnie myśleć, ale co, żeby za wiarę w jakiegoś Boga tu go przed sąd cesarski, o co to chodzi? To jakaś dziwna sprawa, nie? To ludzi zaciekawiało, no i apostoł Paweł mówi, i to był, że tak powiem, to była wymarzona okazja, żeby im mówić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Mamy jeszcze jakieś głosy? Bo to już koniec, ale jutro jeszcze chciałem, żeby każdy z was, no może niedosłownie, bo tam jest nas kilkaset osób, ale no ci, którzy będą chcieli, to myślę, że najwyżej troszeczkę przedłużymy spotkanie, tak żeby wysłuchać waszych świadectw. Co wam dała lektura tego listu? Co zmieniła w waszym życiu? Nie tylko w waszym myśleniu, chociaż to też jest zmiana życia, ale no szczególnie ważna jest zmiana postępowania. Ale wróćmy do tego pozdrowienia końcowego. Czy jeszcze ktoś chciałby może coś dodać? Na Zoomie ktoś jest? Aha, ktoś się zgłosił, ale wycofał. Pewnie już zostało to powiedziane przez kogoś tutaj z tu obecnych.
Jest głos od Rafała. Właśnie zauważyłem, że w przypisie w tysiąclatce słowo święci tłumaczą jako wierni Rzymu. I jakbym był katolikiem, ciągle to bym myślał, że chodzi o wiernych Kościołowi katolickiemu w Rzymie.
Wierni Rzymu? Aha, że są wierni papieżowi. No to rzeczywiście komiczny przypis. O papieżu w ogóle nie ma mowy. W tym momencie dopiero Kościół w Rzymie się zakłada. Stolicą, można powiedzieć, chrześcijaństwa w tym czasie jest Jerozolima. To co? Przechodzimy do modlitwy, a jutro, już na jutro, proszę o przygotowanie pracy domowej, czyli pokazanie, który z wersetów, jeden lub kilka, która z prawd z tego listu dotarła do was tak mocno, że postanowiliście coś z nią zrobić, coś zmienić w swoim myśleniu lub przede wszystkim w swoim życiu. Ktoś by chciał się pomodlić na koniec? Ktoś chce? Podnieście rękę. Radek, widzę.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci za teraz ten wspólny czas, który tak możemy wspaniale spędzać, studiując Twoje słowo. Dziękuję Ci za te wszystkie kilkaset osób, które są razem z nami. Dziękujemy Ci też, że możemy widzieć przykład apostoła Pawła i przykład tego takiego gorliwego życia dla Ciebie i głoszenie Twojego słowa i też takiego budowania miłości wzajemnej i troski wzajemnej, jeśli chodzi o współbraci. Też proszę Cię jeszcze, daj nam dobre myśli, też żebyśmy potrafili wyciągnąć z tego listu jak najwięcej dla siebie, jeśli chodzi o zastosowanie, by jeszcze lepiej żyć dla Ciebie. Amen.
Amen. Także pozdrawiam wszystkich świętych, no i pozdrawiam też przyszłych świętych, no bo wiem, że prawdopodobnie ogląda nas część osób, które jeszcze przyglądają się Chrystusowi, czytają już Pismo Święte, ale jeszcze nie zawołały do Jezusa: Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj. Także świętość dopiero przed wami, ale czeka już u drzwi. Do zobaczenia.